Dzień dobry, witam wszystkich na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej związaną ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ozimek za 2025 rok. Witam członków Komisji Rewizyjnej, witam pana burmistrza, witam służby burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, panią inspektor do spraw Rady Miejskiej i pana przewodniczącego Rady Miejskiej, także dzisiaj na bogato. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z materiałami, z zarządzeniem burmistrza Ozimka dotyczące sprawozdania z wykonania z budżetu. Czy są jakieś pytania dotyczące tego sprawozdania?
Ja bym chciała na początek coś powiedzieć.
A bardzo proszę, pani skarbnik. Do mikrofonu bardzo proszę.
Ja od strony finansowej chcę się wypowiedzieć, że sprawozdanie budżetowe za dany rok budżetowy to nie tylko zadania bieżące, majątkowe, które gmina realizuje, bo wiadomo, że musi realizować, ale najważniejsze, aby dostać prawidłową i pozytywną opinię, na przykład regionalnej obrachunkowej, bo Rada Miejska dopiero wyda opinię, ale mamy już taką opinię z Regionalnej Izby Rachunkowej i regionalna zwraca przede wszystkim na to, że muszą być zachowane wszystkie zapisy ustawy o finansach publicznych. Co to znaczy? Czyli zadania bieżące majątkowe są wykonywane zgodnie z zakresem przedmiotowym uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Czyli muszą być spełnione warunki, zapisy artykułu 212, 217, 242. To są najważniejsze. 212 to, że budżet jest przedstawiony w formie tabelarycznej, czyli cyfrowo liczby, w części w formie opisowej. Dochody są podzielone według źródeł pochodzenia, według dotacji, dochody majątkowe, bieżące, wydatki z kolei pokazane są od strony bieżącej, majątkowej i najważniejsze, bardzo ważne w tym są i na co regionalna zwraca uwagę, środki specjalnego przeznaczenia. Jeżeli w planie przychodów mamy zaplanowane przychody, takie mieliśmy na 25 rok zaplanowane kwoty 4 216 520,88 zł, to z tego, żeśmy zrealizowali pożyczki z BGK, Szanowna Rada pamięta, 2 300 000 żeśmy zaciągnęli, 100 tysięcy mieliśmy z wpłaty pożyczki z OSP Wschodnia, która nam spłaciła, którą żeśmy udzielili im i została pora, to była pożyczka krótkoterminowa. Środków, wolnych środków mieliśmy 595 319 zł. To były środki Rządowego Funduszu Dróg, które przyszły w roku 2024, nie były zrealizowane, więc mieliśmy obowiązek zrealizować drugi etap powstańców śląskich i były wydane na to zadanie. I środki specjalnego przeznaczenia z artykułu 217 ustęp 2 punkt 8 to są środki na alkohol, które otrzymujemy też, jeżeli są niewykorzystane, musimy je zrealizować w przyszłym roku i to była kwota 41 032,50 zł i to było zrealizowane na realizację programu alkoholowego oraz środki unijne, w tym to był cyberbezpieczny samorząd w 2024 roku w kwocie 179 732 zł, to też było zrealizowane w 2024 roku. Czyli ten artykuł 217 został spełniony i wszystkie te dane liczbowe, które są przedstawione w sprawozdaniu budżetowym, są zgodne, bo nie ma rozbieżności ze sprawozdawczością za czwarty kwartał, czyli ze sprawozdaniem RB27S o dochodach, RB28 o wydatkach, RBZ o zobowiązaniach, RBN należnościach i NTS o deficycie i deficycie nadwyżce. Była nadwyżka, ponieważ przed chwilą mówiłam o tych wolnych środkach. Co były wolne środki, nie było deficytu. I jednym z ważniejszych artykułów jest też artykuł 242, który został spełniony, ponieważ Rada nie mogłaby uchwalić budżetu, zatwierdzić, gdyby wydatki bieżące były większe od dochodów bieżących. A różnica jest o kwotę 11 739 884, czyli te wszystkie artykuły zostały spełnione. Teraz daję głos do realizacji budżetu.
Bardzo dziękujemy pani skarbnik za tak rzetelne wyjaśnienie tematu. Czy są jakieś pytania dotyczące budżetu za ubiegły rok? Widzę, pani radna się zgłasza od razu na ochotnika.
Jeżeli jesteśmy przy dochodach, chciałam zapytać plan dochodów majątkowych na trzecia. Początek teraz. Plan dochodów majątkowych na koniec grudnia był ponad 9 milionów, natomiast wykonanie 7, czyli realizacja planu wynosiła ponad 77%. Czego nie udało nam się tutaj zrealizować?
Już momencik. W dochodach majątkowych mieliśmy przede wszystkim środki na modernizację ciepłowni w Antoniowie, którą żeśmy 2 115 477 zł, drogi publiczne i były to na pewno dochody, gdzie na przykład jeżeli zawieramy składany jest wniosek na realizację inwestycji, to my po stronie dochodowej wprowadzamy plan, który nie był zrealizowany, nie utrzymaliśmy tych dochodów. I to są dochody, które po prostu nie korygujemy, tylko pozostawiamy do końca takiej wysokości. I co tam jeszcze było? Nie.
Mamy tutaj do czynienia z inwestycjami, które są zaplanowane w budżecie gminy na podstawie podpisanej umowy, natomiast są to inwestycje wieloletnie i tak jak w roku poprzedzającym ten plan dochodów jest jakby gwarantem podpisania umowy, sama finalizacja tej umowy jest w roku kolejnym, no to plan finansowy jakby zabezpiecza podpisanie umowy i dochody zaplanowane zabezpieczają podpisanie umowy, natomiast jego harmonogram wpływa na to, że realizacja już jest w roku kolejnym.
I tutaj była różnica też, która wpływała na obniżenie tych dochodów, środki, które żeśmy otrzymali z obrony cywilnej, z obrony ludności. To były środki na wydatki majątkowe, a myśmy tego burmistrzu nie zrealizowali, planu żeśmy nie mogli zmniejszać, ponieważ to były środki budżetu państwa. I myśmy tam mieli zrealizować inwestycje, nie było po prostu tych magazynów chyba. Nie wiem, co to. Wiem, że po stronie dochodowej mieliśmy już po stronie dochodowej mieliśmy 1 127 000 wprowadzone planu na 1 stycznia i wykonania tylko było 88%. Co tutaj jeszcze jest?
Korzystając z okazji, że pan burmistrz zaraz wyjaśni na ten temat, to chciałbym tylko dopowiedzieć, że w związku z przybyciem czwartego członka komisji rewizyjnej, komisja rewizyjna dzisiaj obraduje w pełno 4-osobowym składzie. To może zanim pan burmistrz przyjdzie, to może przejdziemy do kolejnego pytania i wrócimy do tego.
W tabeli trzeciej mamy realizację planu dochodów z podziałem na działy. W dziale 750 na przykład realizacja planu wyniosła tylko 43%. Administracja publiczna.
W administracji publicznej były zaplanowane środki na cyberbezpieczny samorząd i te środki żeśmy nie otrzymali. I to była duża kwota, to było około chyba 700 000. Dlatego to obniżył. Nie, plan był. My to otrzymamy w tym roku. Ale były zaplanowane, tak, i po prostu plan musi być zabezpieczony do końca roku. A środki mogą wpłynąć albo nie. Nie wpłynęły te środki. Może pan...
Dziękowałam. Jesteśmy w fazie wyłaniania wykonawców i w momencie, dopiero jak było niewykonawców, mam prawo wnioskować ośrodki. W zeszłym roku nie udało mi się rozstrzygnąć przetargów na zakup serwerów i sprzętów, które były wskazane we wniosku. W związku z tym w tym roku te środki przeszły i już wpłynęły na nasze konto.
I na to też wpływ, Pani Agnieszko, miał wpływ właśnie to, to pierwsze Pani pytanie, dlaczego tak nisko dochody majątkowe? Bo to były dochody majątkowe. One były zaplanowane, a nie wpłynęły.
No.
One są w tej chwili przeniesione na rok tego, na ten rok budżetowy.
Tak.
Znaczy, z tych danych oczywiście pierwszą kwotą będzie kwota 642 tysięcy z cyberbezpiecznego samorządu gminy, a wzorem tego za chwilę mogę podać pozostałe przykłady.
Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tylko włączyć mikrofon. Aha, chwilę. To proszę prześledzić, a my...
Ale tam tylko ochrona ludności i cyberbezpieczeństwo.
A my możemy kontynuować.
To jest największy wpływ miało na obniżenie dochodów. I też chyba minimalnie miał wpływ sprzedaż majątku.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Kolejną pozycją, która już dosyć mocno jeszcze podnosi tą wartość, to jest realizacja programu Priorytetowe Ciepłe Mieszkanie. Inwestycja 1 274 000, czyli mamy już 1 900 000 i za chwilę szukam dalej.
To była wprowadzona cała kwota 1 299 000, a wykonania było tylko 24 000. W ostatniej sesji nam.
Bardzo proszę.
Ta kwota się wzięła na ciepłe mieszkanie. My żeśmy sami założyli, ile mieszkańców może zgłosić się, czy tam spółdzielni odnośnie wymiany tego źródła ciepła, a mniej było wniosków niż założyliśmy. Czy to odgórnie gminy dostały taką kwotę?
Umowa była sporządzona z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na 1 299 000 dla osób fizycznych i dla wspólnot, dla rodzin od 6 chyba do 9 rodzin, dla takich wspólnot. Nie było chętnych.
Właśnie o to pytam.
Tak, tak. I umowa miała być zrealizowana w ubiegłym roku w sierpniu, do 31 sierpnia. W związku z tym, że liczyliśmy na to, że może jeszcze ktoś zgłosi się i był sporządzony aneks, który obowiązywał teraz do końca marca. I ogółem chyba to, co pamiętam, na ciepłe mieszkanie jest wydatkowane w stosunku do tego 1 290 000 tylko 500 000 zgłoszonych. I umowa została już zakończona. Nie było chętnych.
A program do kiedy?
Już skończył się, czy w marcu. Był aneks. Aneks dlatego, że w tamtym roku było bardzo mało chętnych. To prowadziła Pani Justyna Witera.
Tak, ja
900 000 na
To ja może zanim zadam też jedno pytanie. Panie burmistrzu, w zeszłym roku ze środków własnych blisko 500 000 na transport publiczny. Czy mamy jakieś dane odnośnie tego, że nasi mieszkańcy korzystają z tego transportu, czy on jest dla nich atrakcyjny, czy raczej jak to wygląda?
Szanowni radni Komisji Rewizyjnej, w zeszłym roku faktycznie wkład własny gminy Ozimek to 450 000, natomiast warto tutaj też jeszcze dodać, że wsparcie województwa polskiego to kwota 524 000, czyli zdecydowana większość kosztów, które ponosimy jako samorząd, są to koszty pozyskiwane z programu przygotowywanego dla samorządów, a dotyczącego transportu publicznego. To, co gmina Ozimek, samorząd ma w obowiązku jakby wykonać, to jest tak naprawdę transport dowozu dzieci i w ramach kwoty, o której mówimy, same przewozy autobusowe dotyczące przewozu szkolnego przekraczają kwotę dzisiaj środków własnych, które gmina ponosi, a już zbliża się do kwoty, które ponosiła w roku 2020 i wcześniejszym, kiedy te wydatki były tylko w budżecie zlokalizowane, a wykonawcą była spółka komunalna PGKiM. Od momentu, kiedy gmina pozyskuje środki dotyczące transportu publicznego, większość tych środków przeznacza na transport ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, natomiast zdecydowaną mniejszość ponosi już jakby w samym transporcie dowozu dzieci szkolnych. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, można by powiedzieć, że transport publiczny po pandemii nigdy jeszcze nie odzyskał takiej sprawności, jakiej byśmy oczekiwali i zdajemy sobie sprawę, że część z tych przewozów jest przewozami, które w niepewnym wymiarze są spełniane tym, powiedzmy, tą usługą transportu publicznego, ale zdecydowanie to jest raczej działanie prewencyjne, czyli takie, które ma promować takiego rodzaju formę transportu, bo w szerszym tego rodzaju znaczeniu na pewno mamy dotkliwy problem związany chociażby z miejscami parkingowymi, z wyborem preferencji, czyli dojazdem transportem publicznym lub transportem indywidualnym, a transport indywidualny oznacza dla nas oczekiwania mieszkańców związane z budową nowych parkingów, nowych miejsc utwardzonych. I świadomi jesteśmy tego, że utrzymanie transportu publicznego nie jest, powiedzmy, dla samego samorządu zawsze zyskowne. Raczej jest formą propagowania pewnej idei usługi zbiorowej.
No ja mogę jeszcze dodać, że jestem osobiście zadowolony z ankiety, która obecnie się dzieje na temat transportu publicznego i mam taką nadzieję, że ona się skończy tym, że po prostu będzie transport publiczny bardziej trafny i dostosowany do potrzeb mieszkańców, a tym samym zwiększy to korzystanie z usług autobusów transportu publicznego.
Taki jest zamiar.
Więc bardzo się cieszę, że taka ankieta została tutaj przeprowadzona. Widzę też, że pani radna ma pytanie, więc...
Tak, to samo odnośnie transportu chciałam zapytać, bo jeżeli chodzi o dotacje na przewozy autobusowe, w planie zakładaliśmy, że dostaniemy dotację w wysokości 575 tysięcy, a dotacja wynosiła 476. Z czego to wynika? Czyli 80%.
Jeżeli mówimy o planie, to jest on zawsze związany z wnioskiem, który gmina Ozimek przedkłada wojewodzie opolskiej, natomiast w ramach podziału środków na poziomie wojewody opolskiej zostaje uznana kwota wsparcia udzielonego samorządowi i decyzją wojewody opolskiej taka kwota została gminie Ozimek przyznana.
Panie Burmistrzu, ja mam jeszcze pytanie, które było też zaznaczone w ostatniej kontroli struktury organizacyjnej Urzędu Gminy, a pojawiło się tutaj w rozdziale 750.23, paragraf 41.40, Fundusz Rehabilitacji 102 009 zł w ubiegłym roku. Czy w tym roku mamy jakieś perspektywy, że nam się to zmieni na lepsze?
Szanse takie zawsze możemy oczekiwać, że się zdarzą, dlatego że w trakcie całego roku, tak jak i tego 26, na bieżąco są rozpisywane konkursy dotyczące dotrudnienia, wynikające z normalnej rotacji pomiędzy pracownikami. Część z pracowników odchodzi za porozumieniem stron, część kończy się kontrakty i na dane stanowisko rozpisujemy nowy konkurs, więc zdaję sobie sprawę z zapisów Komisji Rewizyjnej wniosków o poszerzenie kadry o osoby, którym to przepisy mogłyby w korzystny sposób wpłynąć na wydatkowanie opłat, które wynikają z kontraktu zatrudnienia.
Dziękuję. Pan przewodniczący, bardzo proszę, też ma pytanie.
Ja właściwie mam może dwie, może trzy uwagi. Strona druga. W 2025 roku dokonano łącznie 102 zmiany budżetu uchwałami Rady Gminy Ozimek oraz zarządzeniami burmistrza. W 2024 było ich 97. To tylko świadczy o tym, jak dynamiczną kwestią jest coś takiego jak budżet gminy, który rzutuje na to, jak cały ten organizm społeczności lokalnej funkcjonuje. To po pierwsze. Po drugie, sprawdziłem we wszystkich uchwałach budżetowych. Jak komisja rewizyjna dzisiaj o tym dyskutuje, to chcę powiedzieć, że każdorazowo zmiany budżetu były głosowane jednogłośnie. Albo 15, albo 14 głosami za. Złośliwy mógłby powiedzieć tak. Właściwie to nie macie za bardzo o czym gadać. Przecież wszystko żeście przyklepali. Nie namawiam wcale i nie wypominam tego nikomu. Ale nikt nie miał wątpliwości, więc wszystkie zmiany, które znajdują odzwierciedlenie w tym bilansie, w sprawozdaniu, są potwierdzone wcześniejszymi działaniami burmistrza wnioskującego o zmiany w poszczególnych kwestiach, jeśli idzie, w poszczególnych zakresach, jeśli idzie o budżet i Rady Miejskiej. To jedno. Teraz tak. Strona 10.
Panie przewodniczący, pani skarbnik chciała coś dopowiedzieć do tych zmian.
No muszą być.
Muszą być, ja wiem, ale one wynikają z tego, że była ta ustawa o pomocy Ukrainie i Rada upoważniła tą ustawą burmistrza do dokonywania zmian środków, które przychodziły, a one przychodziły. Po 1000 zł, po 10 000, to na PESEL, to na dzieci w Ukrainie i to wszystko robiliśmy zarządzeniami też. To też miało wpływ na tą ilość.
Ale ja nie mówię, że źle. Ja tylko potwierdzam fakt, że to nie jest tak, że ślepo jak zapisano w księgach sprzed paru tysięcy lat, co było na 1 stycznia, to prawie, że tym samym się kończyło na 31 grudnia. Chodzi o to, że proces jest dynamiczny, zmienny, że życie niesie ze sobą konieczność tych zmian i myśmy to wszystko akceptowali.
Proszę, panie burmistrzu.
To ja tutaj też ten wątek pozytywny chciałbym jeszcze dołożyć, bo jak państwo radni obserwują przez wszystkie kwartały, miesiące, jak obradujemy podczas uchwały budżetowej, bardzo często wynik tych zmian także dotyka tego, co gmina realizuje podczas danego roku, czyli na przykład wcześniej startuje w danym konkursie, później otrzymuje dofinansowanie, wsparcie. Odpowiednia umowa wymaga wprowadzenia tego do budżetu, a biorąc nawet pod uwagę rok do roku, to ja, mając na uwadze ten rok 25, to ta nowość chociażby, ta, która robi tę wartość dodaną między rokiem 24, to chociażby ustawa o obronie cywilnej. Jedna ustawa i to, co wymagane jest od samorządów, to w kilku pozycjach zmiany dotyczące wydatkowania dotyczących potrzeb zgodnie z ustawą o obronie cywilnej. Więc kolejne nowe, nie takie, które mieliśmy w roku 2024, a kolejne dodatkowe. I to jest takie, powiedzmy, tak jak powiedział przewodniczący, żywy organizm, na którym pracujemy przynajmniej 10-krotnie, a nawet 12-krotnie, jeżeli są potrzebne sesje nadzwyczajne.
Ja oczywiście. Pani skarbnik, szkolenia są potrzebne każdemu, bez względu na zajmowaną funkcję, pełnioną funkcję, zajmowane stanowisko.
No tak, ale to pan radny pewnie myśli, że to, co jest uchwalone na dzień 1 stycznia, nie zmieni się w ciągu roku, czyli gmina i tak nie wystartuje w różnego rodzaju konkursach, i tak nie pozyska dodatkowych środków zewnętrznych, czyli nic przed ten rok nie zrobi ponad to, co zaplanowała. I to jest bardzo słabe. No, ale mają takie właśnie podejście. A tu właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć ze środków zewnętrznych, żeby zainwestować to w naszej gminie i to powinno być bardziej takie dynamiczne i elastyczne, dokładnie.
I jak można,
bardzo proszę, panie przewodniczący.
Uważam, że komisja powinna w swoim sprawozdaniu zauważyć to, co... Bo dochody, przychody, to jest jedna kwestia, w jaki sposób budżet był kształtowany. O. Natomiast jest kwestia wydatków, czyli strona 10. I proszę zauważyć, że też jak lata się miną. Dział 600, czyli transport i łączność. Aha. Wydatki w roku 2025 123 132 tysiące, no i tam jeszcze 301 zł. W roku 2024 124 766 tysięcy, tam z groszami jeszcze. Czyli poziom jest bardzo zbliżony. Więc można mówić o jakiejś tam utrwalonym poziomie funkcjonowania samorządu, czyli gminy. I teraz tak, transport i łączność. W tym roku 2025 11,692, w 2024 20,961 000. Ale to wynikało z zupełnie innego programu, struktury wszystkich działań i wydatków związanych w tym dziale. Administracja publiczna 750, w 2025 roku 14,298,000 i stanowi to 11,61%, a w 2024 roku 13,010,000 i wtedy stanowiło to 10,43%. Więc tu jest wzrost. Teraz tak, i tu jest najwięcej. Dział 801 oświata i wychowanie. W tamtym roku, 2024, czyli to już właściwie dwa lata do tyłu porównawczy, to 47,439,000. Ale w roku 25 to już jest 52,397,000. I wtedy stanowiło to 38,02%, a za rok analizowany 25 stanowi już 42,55%. I rośnie. Więc to jest po prostu, to jest efekt kuli śnieżnej. I tak prawdę powiedziawszy, myślę, że nie tylko nasza gmina, jeszcze żyjemy, w przeciwieństwie do 2470 iluś gmin, z czego określona część, co najmniej 500, to ma problem z płynnością finansową. Tego bez rozstrzygnięć na szczeblu centralnym to nie zostanie. Prędzej czy później osiągniemy poziom taki, że praktycznie mówiąc będziemy mieli różnego rodzaju problemy. I wtedy to te problemy oczywiście, że będą się odbywać kosztem na przykład obniżenia wydatków w dziale 600 transport i łączność. Czyli drogi, inwestycje, te wszystkie przebudowy, te wszystkie inne kwestie. Bo z wymogów ustawowych będzie wynikało, że na to i tak musimy dać i to. Albo też, bo teraz jest tak. Oczywiście, że mówimy również o kwestiach natury socjalnej. 852 pomoc społeczna. W 2025 roku 5 milionów wykonanie, mówię. 5 milionów 869, w 2024 5 milionów 658. Czyli to jest ustalony taki poziom. Następna rodzina, 855 dział. W 2025 roku 10 384 tysiące, w 2024 roku 9 446 tysięcy. I to nie są, ja tylko artykułuję te kwestie, które nie są takie nieistotne, bo pomoc społeczna to jest 4,54 budżetu, procenta całości wydatków budżetu, rodzina to jest 8,43. No i na pewno jest coś takiego, jak się żyje, to się grzeszy. Jak się żyje, to się grzeszy i chodzi mi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dział 9. W roku 25 10 384 000, w roku 24 9 446 000. I tu podobne jest jak w transporcie. To jest kwestia, to rzutuje na to kwestia wielkości inwestycji przerobionych, przetrawionych, odebranych, wykonanych. No i teraz to, co nam pozostaje, bo bez tego cała reszta, czyli dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z wydatkami 4 493 000, a w roku 2024 4 050 000. Mówię cały czas strona 10. No i kultura fizyczna 3 993 000, a w roku 2024 2 418 000. Bez tych wydatków, no to co my jesteśmy w stanie zaoferować, zwłaszcza tej najmłodszej części społeczeństwa naszej gminy? Owszem, one 1,365, jeśli idzie o kulturę i ochronę dziedzictwa, 3,24, jeśli idzie o kulturę fizyczną, no to razem dają 7%, to właściwie mniej niż na rodzinę, czyli na zasiłki 800+. To proszę zauważyć, że w ten sposób utrzymujemy określoną część społeczeństwa, żeby jeszcze pływała po powierzchni, a nie zanurzała się. I to jest ewidentny program socjalny państwa. Natomiast tutaj to już są nasze działania, nasze wewnętrzne gminy. I bez tego wspomagania to na pewno mielibyśmy szereg innych problemów, o których albo na razie, albo jeszcze dotychczas nie mówimy. Także ja chciałbym zwrócić na uwagę na te, po prostu na te cyfry. I to właściwie z mojej strony wszystko.
Dziękuję. Ale widzę, że pani radna ma pytanie. Chyba, że panowie też... Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Ja może dodam jeszcze do głosu przewodniczącego taką celowaną uwagę, że większość tych kwot podawanych w obszarze 801 oświata, a nawet jeżeli chodzi o 750, to są koszty wynagrodzeniowe i one są podatne na waloryzacje wynikające lub z ustawy, lub z regulacji, które mamy, i musimy być świadomi tego, że tym silnikiem rozwijającym wydatki bieżące w tych rozdziałach będą po prostu umowy zatrudnienia z ludźmi, i w obszarze oświaty to jest ten centralny mechanizm, który przy zatrudnieniu 300 nauczycieli oraz 120 pracowników obsługi, wszelkiego rodzaju zmiany, które są na poziomie Warszawy, czyli są rządowe, są też konsekwencją zapisów budżetowych u nas i zwiększenia wydatków z roku na rok, łącznie z inflacją, która także waloryzuje pozostałą część wynagrodzeń.
Panie burmistrzu, ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie rozdziału 757.02. Tak jest. Ile nam jeszcze zostało tego krytyka? Pan burmistrz wie.
Pani skarbnik pewnie mogłaby tutaj dopowiedzieć, ale samorząd gminy Ozimek wszelkiego rodzaju spłaty obligacji, jak i kredytów realizuje jeszcze z poziomu kadencji 2010-2014. i tam zainicjowanych pożyczek i obligacji, które Rady Miejskie poprzedniej, szóstej i siódmej kadencji podejmowały. Główną kwotą, która tutaj obciąża spłaty naszych obligacji, to obligacje, które zostały podjęte w kadencji 2018-2023, konkretnie w roku 2018, to jest 10 milionów złotych na inwestycje drogowe. I to jest jakby, wydaje się, że 60% tak naprawdę tego obciążenia. Pozostała kwota obligacji to te, które przyjęliśmy jako obecna już Rada na realizację inwestycji na ulicy Powstańców Śląskich i w ostatnim roku przyjęliśmy obciążenie związane z kredytem, ale także te obciążenia, które są w roku 25, będą dopiero obciążały budżet 26 i 27, łącznie chyba z rokiem 28 i właściwie jesteśmy na poziomie spłaty pożyczonych pieniędzy lub obligacji celowanych w inwestycje. Tak przez ostatnie kilkanaście lat jakby posiłkujemy się tym narzędziem finansowym.
Dziękuję. Pani Rada ma pytanie, czy Pan Przewodniczący chciał jeszcze coś dodać, bo tak wydawało mi się, że chciał coś dodać. Bardzo proszę.
Patrzyłem właśnie na załącznik 14, zobowiązania finansowe, o czym Pan Burmistrz przed chwilą mówił, i tak, z emisji obligacji tych pierwszych to kończymy w roku 2031. Z emisji obligacji na następnych, tamte były na 5 milionów, tu na 6 milionów, kończymy w roku 2028 z ratami rocznymi 1 100 000, tam 1 280 000, 1 300 000. To, o czym Pan Burmistrz mówił, z tej największej, z tych 10 milionów, to kończymy w roku 2031. Przy ratach rocznych 1 600 000, 1 400 000, 2 360 000 w 31 roku. No z tej właśnie krótkiej, no gdyby nie inwestycje napędzające i utrzymujące tą gminę, które kończymy w 2028. Właściwie to jest właściwie 2,5 roku i będziemy mieli temat zamknięty.
Pani skarbnik, proszę o mikrofon.
Ona strasznie, ona maleje bardzo, dlatego to jest korzystne.
Pani skarbnik, ja to rozumiem. Ja tylko mówię o terminach, o harmonogramie jak gdyby czasowym, kiedy tak jak również osoba fizyczna, kiedy łapię oddech, bo wiem, że już nigdy z banku nikt mi o nic nie zadzwoni, że jeszcze coś nam wisi w człowieku, tak samo tutaj, jeszcze nam gmino, jeszcze masz przed sobą. Także w sumie to rat kapitałowych razem z odsetkami, co uważam, że komisja winna zauważyć, to jest 23 940 000. Mamy łącznie, ale w stosunku do 124 milionów, no to jest właśnie ten 16% poziom zadłużenia. Natomiast poręczenie do projektów to mamy jeszcze 13 482 tysiące. I to są też kwestie, ale tak, jak mamy spółkę gminną, w której gmina reprezentowana przez burmistrza ma 100% udziałów, to praktycznie mówiąc, to kto pojęczy naszej spółce, jak nie budżet, jak nie gmina, jako instytucja. No więc tym bardziej, że realizuje ta gminna spółka, realizuje zadania, które praktycznie mówiąc równolegle są przypisane do zadań z ustawy o samorządzie gminnym, do zadań samorządu gminnego, ale tym organem wykonawczym są służby od prezesa poprzez wszystkich wykonawców zatrudnionych w spółce gminnej PGKL.
A te poręczenia są bardzo korzystne.
No,
bardzo proszę, panie burmistrzu.
To tutaj też, tak jak wspomniała pani skarbnik, właściwie ta kwota poręczeń 13 milionów, ona jest tak naprawdę dla samorządu bezbolesna, dlatego że my umieszczamy ją jakby w realizacji każdego budżetu i każdego roku tak naprawdę mamy taką, powiedzmy, rezerwę celową na wszelkiego rodzaju zmiany wydatków budżetowych, czy to wydatków bieżących, czy nawet na wsady własne, i te poręczenia zmniejszamy kolejnymi kwartałami. Natomiast patrząc z perspektywy działalności spółki, oczywiście, tak jak powiedział przewodniczący, jej motorem napędowym też są inwestycje, które są celowane w potrzeby zbiorowe mieszkańców i tak jak to przez lata funkcjonowało w oparciu o skanalizowanie gminy, tak dzisiaj jest rozwijane jeszcze o rozbudowę sieci kanalizacyjnych obszarów, które tej kanalizacji nie mają, łącznie z przebudową wcześniej oczyszczalni, co radni mogli przy okazji odbiorów obserwować, a obecnie chociażby przez modernizację ciepłowni w efektywny system ciepłowniczy, więc w dużym stopniu są to inwestycje dla mieszkańców związane z potrzebami i usługami, które świadczy spółka. Natomiast patrząc z perspektywy już takiego zadłużenia gminy, bo to jest dosyć konkretne zagadnienie, którym można operować na poziomie każdego samorządu i mieszkańców i perspektywy, jak się to zadłużenie zmienia, to wydaje się, że w perspektywie ostatnich 10 lat ono znacząco nie rośnie, a jeżeli rośnie, to znowu pozwalamy sobie na kilka lat, aby ono zostało zmniejszone poniżej poziom tych 20% dochodów gminy, a warto wspomnieć, że niektóre samorządy, jak chociażby Krapkowice, zadłużenie sięga 60%. To już jest sytuacja, która wymaga, że zapala się światełko, bo niestety 60% zadłużenia dla utrzymania dochodów i jednocześnie dla spłaty tego wszystkiego, to już jest właściwie pokolenie tak naprawdę, żeby je umieć zredukować na kolejne lata. To już są też potężne kwoty. W naszym wypadku wydaje się, że poprzednie kadencje, poprzedni burmistrzowie od pewnego momentu bardzo racjonalnie utrzymują nieprzekraczający ten próg 20%. Można to analizować, obserwować, ale wydaje się, że to jeszcze nie jest na tyle negatywne, o ile jest to jedne z narzędzi finansowych, które używa każdy z konsumentów, łącznie z samorządem.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Chciałam zapytać o załącznik numer 6D na stronie 110.
Odpady.
Dochody z opłat do gospodarowania odpadami komunalnymi. Mamy tutaj podział na koszty usługi odbioru odpadów, które zmalały w stosunku do tamtego roku o prawie 400 tysięcy. I drugi punkt, koszty funkcjonowania PSZOK-u, które wzrosły. W roku 2024 koszty funkcjonowania PSZOK-u wynosiły 771 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim, 2025, 1 100 000. Wiemy, z czego to wynika?
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Ja myślę, że tu będę chciał parafrazować przewodniczącego, który powiedział, że tam, gdzie są mieszkańcy, tam też są odpady. To, co jest głównym motorem, a właściwie miernikiem tak naprawdę wydatków na tej pozycji, to jest dokładnie taka wartość wagowa, tonażowa odpadów, które mieszkańcy danego roku przywożą. Jeżeli mieszkańcy mają i wygospodarują nadwyżkę tych odpadów, to pomiędzy danym rokiem zawsze istnieje możliwość różnicy i gmina rozlicza się z naszą spółką na podstawie umowy stałej, czyli taka jest stała abonamentowa wartość usługi utrzymywania PSZOK-u w ramach gospodarki odpadami dla mieszkańców oraz ta zmienna. I tą zmienną są tonażowe obciążenia wszystkich wysegregowanych frakcji. W związku z tym każdy rok może być inny, podatny na to, jak mieszkańcy zwiozą materiał na PSZOK.
Limity na mieszkańców, na gruz są limity, a na inny rodzaj odpadów?
Właśnie tutaj mamy tylko i wyłącznie jedne limity dotyczące materiału budowlanego gruzu, natomiast biomasa, odpady dotyczące chociażby segregowanej chemii, elektronarzędzi, elektroodpadów, one są różne, więc właściwie PSZOK jest miejscem skupu, w sensie odbioru tych to odpadów i w zależności od preferencji mieszkańców danego roku, taka wartość tonażowa miesięcznie jest obciążeniem dla gminy, dlatego że gmina znowu otrzymuje dokumenty przekazania tych odpadów w miejsca, gdzie spółka utylizuje te odpady, więc jakby spółka rejestruje, księguje właściwie te odpady, które mieszkańcy zawiozą do Antoniowa.
Jeszcze mamy limit na opony. Dwa komplety na rok. To było 8 sztuk. To może być gorzej jak ma bizona. Ale ja wam powiem tak, że wiadomo, na wszok wywożą tylko ci, którzy płacą za śmieci. I fajnie, że on jest, ale ubolewam nad tym osobiście, że jadąc po naszej gminie mamy dzikie wysypiska, gdzie sobie ludzie urządzają wywozy. Latem, jak już widzę bioodpad trawy w worku foliowym w lesie, to jest przerażające, jakby nie można było nawet tego już wysypać. Nie? To mi się nie podoba, ale myślę, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmienić, że no, dochodzimy do punktu, w którym już nieraz żeśmy poruszali, że nie wszyscy chyba mieszkańcy płacą opłaty za śmieci, bo gdyby płacili, to ja bym podejrzewał, że wywieźliby to do przoku. Chociaż z drugiej strony niektórym się nie chce. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Ja myślę, że ta ostatnia uwaga jest chyba najcenniejsza dla części pewnie mieszkańców, ale nie mówię to z jakąś osobistą jakąś uwagą. Dla części mieszkańców bliżej jest zdeponować gabaryt remontowanego pokoju, wersalki, paneli w altance, w której no, przekazuje odpady wszelkiego rodzaju, niż zorganizować sobie transport na przok i odwieźć. Bardziej wiąże to z wygodą i nawet zauważyliśmy taką tendencję, że w niektórych wspólnotach ma to charakter rotacyjny, czyli jeżeli zgłosimy do spółki potrzebę oczyszczenia danej altany, to tak rotacyjnie, jak prawie na zapisy, dwa dni później już kolejny mieszkaniec danej wspólnoty dokonuje wystawki, albo przechowując to wcześniej w piwnicy, albo po prostu już przypada na niego znowu czas na remont. Także nieustająca karuzela odbiorów różnego i maści gabarytów wokół altanek.
Ale mam nadzieję, że za transport płaci spółdzielnia.
Tak, zgodnie z ustaleniami. Wydaje się nawet, że wspólnota zostaje powiadomiona, czy ma dokonać tej usługi. Sama spółka nie wywozi tego na własne życzenie. Zamawia wspólnota, ponosi koszt transportu wspólnota. Natomiast byłoby wskazane, gdyby w tej wspólnocie istniało jeszcze takie wewnętrzne rozliczenie, że możemy jakoś lepiej funkcjonować bez takiej wizytówki obklejonych altan z różnymi dostawkami.
Można by było nawet to zsynchronizować co nieco, można by było poprawić, żeby nawet nie było tyle wyjazdów, co nie obciąża wspólnotę. Ale to już jest w ich gestii synchronizacji. Proszę.
Ja chciałam tylko podsumować, jeżeli jesteśmy przy dziale 900, że w tamtym roku zamknęliśmy tutaj wynik przy tym dziale na minus 900 tysięcy. Gmina musiała dopłacić do śmieci, natomiast w tym roku, znaczy w roku poprzednim 270 tysięcy tylko musieliśmy dopłacić z tego, co... No zero prawie wyszliśmy. Tak, była podwyżka na śmieci, co mieszkańcy komentowali, ale dzięki temu teraz jesteśmy niemalże na...
Zobaczymy, jak teraz będzie...
Tak, proszę. Jeżeli można, to można by przeprowadzić taką krótką analizę, bo o tym rozmawialiśmy i w poprzednich kadencjach dotyczących wielkości tej dopłaty. Praktycznie różnica jest niewielka pomiędzy tym, czy dopłaca sam budżet, czy dopłaca ta grupa. Różnica polega na tych, którzy nie są w deklaracjach, czyli kiedy płaci budżet, to dzielimy to na wszystkich podatników, przedsiębiorców, osoby prywatne, które wpływają na dochody. Kiedy opłatą zwiększamy chociażby o złotówkę te należności, no to płaci tylko ta grupa zdeklarowanych. Natomiast i tak w sumie kończy się to opłatą z budżetu jako wydatek, nie?
Pytanie, jak to się, jak będziemy rozmawiać o tym w przyszłym roku, jeżeli będziemy potem oceniać jeszcze system kaucyjny. Jak... No, dokładnie. Tak. Dokładnie i tu będzie...
Przekonamy się o tym w pierwszym kwartale przyszłego roku, co nas będzie... Czy są jeszcze jakieś pytania? Na pewno są. A ja mam jedno pytanie co do pani skarbnik, przepraszam, pani sekretarz na pewno, bo pani sekretarz jest ekspertem w tej dziedzinie odnośnie cyberbezpiecznego samorządu. Wydaliśmy w tamtym roku blisko 110 tysięcy, no kropla w morzu całego budżetu, ale może powiemy, co udało się zrobić z tych pieniędzy z ubiegłego roku?
W zeszłym roku zakupiliśmy dwa serwery za ponad 150 tysięcy. Oprócz tego bieżące wydatki, które co roku ponoszę, były ujęte w projekcie, czyli FortiGate, UIMy, są licencje, które co roku opłacamy. Program Sztabuk do filtracji ruchów w sieci i komputerach pracowników, do filtracji poczty, a w tym roku mamy zapasowy data center, mamy platformę szkoleniową do zakupu, oprócz tego dwie macierze dyskowe i chyba cztery UPS-y. Ponadto zaktualizowaliśmy całą politykę zarządzania systemami informatycznymi, wykonaliśmy w zeszłym roku ankietę dojrzałości, audyt KRI, który jest wymagany w każdej jednostce corocznie, więc część kosztów, które co roku ponosimy jako bieżące, były ujęte w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd, żeby go ich nie ujmować jako wydatków bieżących, więc zeszło nam to z bieżącego wydatkowania. Po ostatnim audycie KRI i po testach penetracyjnych w sieci jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Na ten, panowie kontrolerzy zewnętrzni pochwali nas, że nasza polityka zarządzania ewaluuje, więc ja uważam, że nasz urząd jest przygotowany pod względem cyberbezpieczeństwa dobrze.
Co może tylko cieszyć. Pani sekretarz, a jeżeli chodzi o placówki, na przykład szkoły, to oni we własnym zakresie, z własnego budżetu będą to realizować, bo oni też im teraz obowiązek przychodzi, nie?
Obowiązek mają tak jak my, odkąd weszła ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa, o KRI, i oni od zawsze. W tej chwili jest duża nagonka na placówki oświatowe, bo się pojawiają wnioski w trybie informacji publicznej, czy wykonują corocznie KRI, audyt KRI, czy mają wdrożone zarządzenia w zakresie, czy wykonują testy penetracyjne, więc myślę, że te placówki prędzej czy później będą musiały tych informatyków zatrudnić lub w formie outsourcingu i wprowadzić to, co my jako urzędy mamy wprowadzone. Ale ze swoich środków. Nasi informatycy nie obsługują jednostek organizacji. Obsługują tylko Gminny Zakład Oświaty i Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej, dlatego że są w naszym budynku, korzystają z naszej sieci, z naszych serwerów. I tutaj też będę Państwu przedstawiać projekt uchwały, bodajże, nie wiem, czy dam radę na tą sesję, raczej na sesję czerwcową, bo ustaliliśmy tutaj z panem mecenasem, że warto w związku z tymi nową dyrektywą NS2 uregulować współpracę z tymi dwoma jednostkami. Nie mogę tego uregulować w formie umowy, bo Rada musi powierzyć nam, urzędowi, obsługę administracyjną pod względem informatycznym z GZO i z ośrodków. Więc taką uchwałę na pewno w najbliższym czasie Państwu przekażę.
Bardzo proszę, Pani Radna.
A czy środki, które gmina dostała w ramach tego programu na cyberbezpieczeństwo, są wystarczające na kompleksowe takie, czy jeszcze będziemy musieli coś dopłacić z własnego?
Nie, no ten akurat projekt, który pisaliśmy, to jest 100% dofinansowany, ale no nie jest to tak, że jesteśmy w całości zabezpieczeni. No, ten projekt nie obejmował wymiany sprzętu, bo jest to niekwalifikowalne. Wszystkie projekty cyfrowe niestety nie obejmują wymiany laptopów, komputerów, które musimy z własnym sumptem. Remontów serwerowni, sieci. Na bieżąco ponosimy te wydatki z własnych środków. To była taka możliwość, że był to projekt ministerialny dla wszystkich gmin i prawdopodobnie jakbyśmy nie przystąpili, to przy każdej innej kontroli byśmy dostali, mieliście szansę, żeby sobie zabezpieczyć, urząd nie skorzystaliście, więc złożyliśmy wniosek na to, czego nam brakowało i czego w naszym rozumieniu nie bylibyśmy w stanie zakupić ze swoich środków, prawie 1 000 000 zł. No i zabezpieczy nam to, ale jeszcze mamy takie rzeczy, które informatycy mówi, że by się przydały. Nie są one niezbędne, ale dużo by pomogło nam w pracy bieżącej.
Z kwoty, o którą wnioskowaliśmy, to dostaliśmy 100%, czy jakiś
100%. Tu jest, z tego, co wnioskowaliśmy. Całość, wszystko jest 100%, chyba że na etapie...
Dobrze napisany wniosek.
Wniosek był prosty, ale to nie mogę powiedzieć, że był napisany, bo wszystko się okaże na etapie rozliczenia, bo oni mogą na przykład niektóre koszty uznać jako niekwalifikowalne i wtedy będziemy musieli ponieść własne środków. A to dopiero się dowiemy na etapie rozliczenia pod koniec roku.
Oby nie było niespodzianek. Przykrych niespodzianek, tylko same pozytywne. Ale cieszy nas to na pewno, że Urząd Gminy jest do tego przygotowany i spełnia już te wszystkie standardy.
No, 20 lat pracuję w urzędzie, 18 jestem sekretarzem IPION IT, jest od 17 lat bezpośrednio zarządzam. Przez 18 lat nie mieliśmy żadnego wycieku danych, nic nam się nie włamał. Były dziwne maile, ale nasi pracownicy te szkolenia, co roku przechodzimy szkolenia, wszyscy pracownicy reagują, zaraz wysyłają do informatyków. Mamy dużo stron poblokowanych, nasz program do filtracji wyłapuje, czasami nawet dzwonią kontrahenci i mówią, no ale wysyłałem wam tego maila i sprawdzałam i rzeczywiście nasz filtr wyłapał. Strona jest dostosowana do wymogów WCAG, jest też do tej dostępności, spełniamy te wymogi. Tutaj myślę, że dział IT panowie dobrze się spisują.
Cieszy na pewno ten pan. O.
Ta siódma, wydatki majątkowe, dział 900, tak, 97. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, plan był na 236 tysięcy, natomiast wykonanie na 175. Czy nie udało nam się gdzieś tych paneli zamontować, czy tańszy był koszt wykonania tego?
Czynności przetargowe, był przetarg na to i w wyniku przetargu po prostu było mniejsza niż zakładana wartość. Oferta. Tak. Tak jest.
Tych paneli na budynkach naszych gminnych, czy jeszcze gdzieś chcemy, mamy w planie?
Były na świetlicach, było Antoniów, Grodziec i Schodnia. Znowu jest plan kolejnych magazynów energii i paneli fotowoltaicznych. W zeszłym roku przetarg był właśnie na 3 placówki. Świetlica w Grodzicu, Świetlica w Antoniowie i Krzyżowa Dolina i Schod. Urząd nie był w tamtym roku, fotowoltaika była wcześniej robiona.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, no bo generalnie dzietność jest coraz mniejsza. Jak to się to może przełożyć w przyszłości? Pracujemy nad tym. W każdym razie.
Ja już swoje zrobiłem.
Może przełożyć na takie wpływy dla gminy, już tak powiem, w przyszłości. No bo duża część dochodów to są gdzieś tam podatki, tak? A jak będziemy nie wrócić.
No nie.
A to jakoś się nie...
Ale przepraszam, pan burmistrz może ja... Pan burmistrz mówił o
Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie budżetu za 2025 rok? Wyczerpane.
Ja mam potrzeby za lata, może się do roboty też.
Czyli wobec tego, że nie ma pytań, zamykam dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję.